Dzień dobry, Alicja Samolew-Żiglicka, audycja Więcej Serca, Mniej Barier. Dzisiaj porozmawiamy o mukowiscydozie, nieuleczalnej wrodzonej chorobie genetycznej i o Polskim Towarzystwie Walki z Mukowiscydozą, oddział w Gdańsku, który to obchodzi w tym roku 30-lecie istnienia. Ze mną w studiu pani Sylwia Ból, pan Andrzej Jaśkiewicz oraz pani Marcelina Jeżdżewska z Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą w Gdańsku. Dzień dobry. Najpierw opowiedzmy, czym jest mukowiscydoza? Co to jest za choroba?
Jest to choroba przewlekła, obecnie nieuleczalna, genetyczna. Chorują dzieci od urodzenia. Przede wszystkim teraz, jeżeli wychodzi ta choroba, to jest z przesiewu, czyli pobierane zostaje noworodkowi krew. I po około miesiącu czasu przychodzi badanie genetyczne, no i jest stwierdzona choroba mukowiscydoza. No i się zaczyna jedno wielkie leczenie. Leczenie lekami, można powiedzieć, są teraz leki przyczynowe, ale też te leki przyczynowe nie dla wszystkich, ponieważ tych mutacji jest około, tam mówią, 2000 i nie każda mutacja jest akurat podlega temu lekowi przyczynowemu. Nie?
Badania się robi wszystkim dzieciom, czy rodzice zaczynają coś podejrzewać?
W Polsce te badania są od 2010 roku dla wszystkich dzieci. Czyli każde dziecko, które się urodzi, jest już badane pod względem tej choroby mukowiscydozy. Sam mam przykład, mam syna chorego i od 2010 roku jest to już obligatoryjnie dla wszystkich dzieci. Nie?
Rodzic dostaje diagnozę? I co dalej?
No i jest wielkie zdziwienie. Zostaje kierowane do najbliższego ośrodka. Jeżeli jest tutaj w województwie pomorskim, no to ośrodek tutaj w szpitalu na Polankach dziecięcy. I przychodzi się do lekarza. Lekarz dodatkowo mówi, co to jest za choroba, jak trzeba postępować. No i się trafia na wspaniałe dziewczyny, które działają w Polskim Towarzystwie Walki z Mukowiscydozą i werbują i mówią, chodź do nas, pomożemy, nie?
I jak pomagacie? Przychodzi rodzic zagubiony, nie wie, co to do końca jest za diagnoza. Pewnie doczyta w internecie i co się dowiaduje od was?
Tak naprawdę im mniej będzie czytał w internecie,
tym lepiej
zdecydowanie, dlatego że w internecie w tej chwili najwięcej jest informacji sprzed ery leków przyczynowych, więc tam są przede wszystkim bardzo trudne informacje do tego, żeby przyjąć. My w Polskim Towarzystwie Walki z Mukowiscydozą, oddział w Gdańsku, tak naprawdę w tym pierwszym etapie staramy się objąć opieką przede wszystkim rodziców. I oni są dla nas najważniejsi, dlatego że no, diagnoza jest czymś, czego się nigdy nie spodziewamy i nigdy nie chcemy. Zawsze założenie ma być inne, ma być dziecko, ma być zdrowe, ma być piękne macierzyństwo, a już w tych pierwszych tygodniach okazuje się, że to naprawdę może zupełnie inaczej wyglądać, więc my przede wszystkim staramy się zająć rodzicem, mamą, tatą, też rodzeństwem, bo to też jest bardzo istotne, dlatego że całość sił tak naprawdę po diagnozie idzie w kierunku walki z chorobą. Jeśli jest rodzeństwo, warto też o tym rodzeństwie pamiętać i tak naprawdę zaopiekować się całą rodziną.
Bo mówi się, że jak choruje dziecko, to choruje cała rodzina.
Zdecydowanie. I mukowiscydoza jest taką chorobą, dlatego że oprócz tego, że jest diagnoza, są leki, jest całe mnóstwo dodatkowych zajęć typu fizjoterapia, która pochłania mnóstwo czasu codziennie, to jest od 2, czasami nawet do 4 godzin. Mhm. Więc po diagnozie tak naprawdę, zwłaszcza na początku, to życie jest podporządkowane temu choremu dziecku, sprostaniem nauce tak naprawdę tej fizjoterapii, zajęciem się lekami, wizytami w poradni czy w szpitalu, tego jest naprawdę bardzo dużo. A my jesteśmy po to, żeby tym rodzicom pomóc, żeby ich wesprzeć, żeby tak naprawdę pokazać im, że mimo choroby da się normalnie żyć, chociaż na początku wydaje im się to zupełnie niemożliwe.
Wydaje się niemożliwe?
No wydaje się niemożliwe, tym bardziej, że chorzy na mukowiscydozę wyglądają tak jak my, wszyscy normalnie zdrowi. Kiedyś lekarz mi powiedział, że nie patrz na opakowanie, choroba jest w środku. Także też to czasami może zwieść rodziców i opiekunów, bo czasami są opiekunowie dla chorych, także też są takie sytuacje. Ale jeżeli chodzi o tą chorobę, no to trzeba po prostu jeździć do ośrodka, badać się cały czas systematycznie i to są takie specjalistyczne badania, które tam pokazują, na jakim poziomie są różne leki, nie leki, jak to wszystko działa na nich, nie?
Przepięknym symbolem tej choroby jest motyl.
Tak, motyl symbolizuje chorych na mukowiscydozę, widnieje też w logo towarzystwa. Motyl jest symbolem na wielu płaszczyznach. Ja osobiście prowadzę lekcje empatii w szkołach. Przyjeżdżam i do szkół, gdzie uczą się chorzy na mukowiscydozę i tłumaczę, że motyl jest po prostu kształtem podobny do płuc, bo tak jak płuca ma dwa skrzydła, a właśnie w mukowiscydozie jednym z bardziej dotkniętych organów są płuca.
Jak wygląda późniejsze życie chorego z mukowiscydozą? Dziecka, później już nastolatka?
Tak naprawdę, ponieważ ja poza tym, że pracuję w towarzystwie, jestem też mamą dziecka chorego na mukowiscydozę, to życie chyba jest bardzo różne i tak w dużym stopniu uzależnione od nas rodziców. Jeśli my rodzice na pewnym etapie pozwolimy przyjąć temu, że po prostu mamy chore dziecko i to się nie zmieni i temu dziecku dać żyć, nie tylko mówić o tym, że jest chore, że musi robić inhalacje, drenaże, tylko po prostu żyć, zwyczajnie żyć, to myślę, że ten nastolatek dużo łatwiej sobie z tą sytuacją poradzi. Także bardzo dużo zależy od rodziców. Tak naprawdę zależy od nas, osób pracujących w towarzystwie, żeby na tym początku rodzicom pomóc, żeby tą informację, którą my dostajemy przy diagnozie, czyli tak naprawdę dostajemy mnóstwo informacji, co należy robić, leczyć, jak wykonywać fizjoterapię i później często pojawia się nawet od lekarza informacje, ale żyjcie normalnie, wydaje się zupełnie czymś abstrakcyjnym i absolutnie niemożliwym, ale te proste zdanie, które ja usłyszałam 13 lat temu, gdzieś jest ze mną cały czas i mimo tego, że potrzebowałam mnóstwo czasu, żeby pozwolić mojemu dziecku żyć tak naprawdę normalnie, wiem, że to jest szalenie ważne, że od nas rodziców zależy bardzo dużo, jak nasze dziecko później będzie funkcjonowało, na ile pozwolimy mu też być samodzielnym, na ile pozwolimy mu może nie decydować, bo jeśli chodzi o zdrowie i dziecko, to może trudno mówić o decyzji, ale współdecydować o tym, jak postępuje, jak nawet wykonuje tą fizjoterapię, dać mu możliwość jak najszybciej takiej kontrolowanej samodzielności. Raczej być wsparciem, raczej pomagać, niż wyręczać czy robić coś za dziecko. Myślę, że to jest szalenie ważne.
Trudne?
To zależy od rodziców przede wszystkim. Także czasami irracjonalnie podejście rodzica, bo ja mam syna, który ma 16 lat z kolei. Nasze tutaj było skierowane jego szkoła średnia, żeby gdzieś go żeby wybrał tą szkołę. To było liceum sportowe. No i idąc do tego liceum sportowego, niektórzy nauczyciele, nawet znajomi się zdziwili, że dlaczego liceum sportowe. No, on akurat bardzo lubi koszykówkę, bardzo lubi gry zespołowe. No i żeśmy wytłumaczyli tutaj dzięki Marcelinie, która przeprowadziła lekcję empatii dla klasy. Oczywiście też nie pokazując, że macie tu ucznia typowego, to jest wasz kolega chory, bo też nie zawsze to jest dobre, ale wytłumaczyć, co to jest za choroba, z czym to się wiąże. I przeprowadziła super prelekcję, taką lekcję empatii dla pedagogów i wytłumaczyła wszystkim, o co chodzi z tej chorobie, co trzeba robić, jak, dlaczego tutaj trafił. No to nawet tutaj Marcelina może powiedzieć, pan dyrektor też był właśnie mocno zdziwiony, ale później się przekonał, dlaczego tam uczeń trafił.
Zawsze podczas szkoleń dla nauczycieli, oni jakby zderzają się z tą chorobą, pierwszy raz z ust rodziców słyszą o tej chorobie. I często jest tak, że myślą, że rodzice są przewrażliwieni, wiadomo, to jest ich dziecko i to jest najważniejsza dla nich osoba na świecie. A gdy przychodzi taka osoba z boku, która nie ma związku w związku z chorymi na mukowiscydozę, nie ma dziecka chorego i tłumaczy im, jak po prostu poważna jest to choroba, ile czasu te dzieci poświęcają na walkę z tą chorobą, no to nauczyciele są często w szoku, bo no nie zdają sobie z tego sprawy, że taki chory uczeń musi wstać półtorej godziny szybciej do szkoły niż jego rówieśnicy, żeby przygotować się, żeby zrobić inhalację, żeby zrobić drenaż. Jak przyjdzie po szkole taką inhalację czy drenaż, też musi robić i wieczorem, gdzie jego rówieśnicy mogą w tym czasie się uczyć, bawić, wyjść na podwórko, a chorzy na mukowiscydozę naprawdę ogrom czasu codziennie poświęcają na walkę z chorobą i myślę, że to właśnie najbardziej nauczycielom daje do myślenia po prostu, z jakim uczniem mają do czynienia.
Dzisiaj rozmawiamy o mukowiscydozie. Ze mną w studiu pani Sylwia Ból, pan Andrzej Jaśkiewicz oraz pani Marcelina Jeżdżewska z Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą w Gdańsku. Organizacji, która w tym roku obchodzi 30-lecie istnienia.
Tak, to prawda. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, oddział w Gdańsku, powstało 30 lat temu. Mamy nawet w towarzystwie dokument założycielski i wiemy, że miało to miejsce 18 października. Wtedy
co do dnia.
Tak, co do dnia. Godzina nie jest wpisana, ale co do dnia pamiętamy. Inicjatorem założenia towarzystwa była dr Maria Trawińska, która również w tej chwili leczy chorych na mukowiscydozę. 2 lata wcześniej od założenia towarzystwa powstała poradnia mukowiscydozy przy szpitalu Polanki i tam dr Trawińska leczyła pierwszych pacjentów, a później, patrząc na to, jak duże są potrzeby, jeśli chodzi o leczenie, między innymi właśnie pani doktor była inicjatorką powstania naszego towarzystwa, łącznie z grupą rodziców osób chorych na mukowiscydozę i tak właśnie od 30 lat istniejemy. Te początki były bardzo trudne i tak naprawdę jeśli chodzi o wsparcie, dotyczyły zupełnie czegoś innego. To była walka o refundację podstawowych leków, ale oprócz tego bardzo istotne była kwestia finansowania przeszczepu płuc. Mm-hmm. To był okres, kiedy w Polsce przeszczepu płuc dla chorych na mukowiscydozę się nie wykonywało i tacy chorzy najczęściej przeszczepy płuc mieli w Wiedniu, co oczywiście wiązało się z ogromnymi kosztami, więc tym się towarzystwo też zajmowało. Z biegiem czasu to się zmieniło. W tej chwili przeszczepy płuc są też w Gdańsku, są w Szczecinie, są w Zabrzu, więc ta sytuacja zmieniła się bardzo, ale na przestrzeni lat też zmieniło się leczenie. Jest coraz więcej refundowanych leków i kolejne przełomy, które miały miejsce u nas w Gdańsku, to było powstanie oddziału szpitalnego dla chorych na mukowiscydozę. To miało miejsce w 2020 roku, więc tak naprawdę wcale nie tak dawno. To, co jest bardzo istotne dla chorych na mukowiscydozę, to fakt, że jeżeli przebywają w szpitalu, to muszą mieć zapewnione izolatki. Mhm. Przebywają w szpitalu na przeleczeniu najczęściej około 2 tygodni lub ten czas w zależności od stanu zdrowia się wydłuża i w tym czasie są w pojedynczych izolatkach z węzłem sanitarnym, z taką mini kuchnią. Chodzi o to, że chorzy na mukowiscydozę nie mogą się ze sobą spotykać ze względu na zakażenia bakteryjne i to jest też bardzo trudny aspekt, bo tak naprawdę chorzy na mukowiscydozę nie mogą wzajemnie się wspierać, nie mogą razem spędzać czasu. Jest to szczególnie trudne dla osób, które jeszcze jakiś czas temu tej wiedzy nie było i wyjeżdżali, nie wiem, na wspólne obozy, które między innymi towarzystwo też organizowało wspólnie, robili inhalacje, drenaże, ale już wiemy, że nikomu to niestety nie służyło i w tej chwili wszyscy przebywają w izolatkach, więc takie 2 tygodnie spędzone samemu nie jest łatwym okresem, ale też zapewnia bezpieczeństwo, tak? Także tutaj kwestia bezpieczeństwa chorych jest podstawą. Mamy na oddziale 9 izolatek. I tam każdy pacjent sam przebywa. Kolejny taki przełom, jeśli chodzi o leczenie, nastąpił w 2022 roku, kiedy została wprowadzona refundacja leków przyczynowych. Są to leki przyczynowe, które faktycznie działają na przyczynę choroby, czyli zmieniają sposób działania na poziomie genetycznym. Natomiast, tak jak już Adrian powiedział, są to leki, które nie są dedykowane dla wszystkich. Także w tej chwili mukowiscydoza ma takie swoje 2 oblicza i 2 sposoby leczenia. Pacjenci, którzy mają leki przyczynowe, zdecydowanie lepiej funkcjonują, mają mniej zaostrzeń, jeśli nawet przechodzą infekcje, to dużo lżej. Natomiast jest grupa około 10% wszystkich chorych na mukowiscydozę, którzy z takich leków korzystać nie mogą i oni są leczeni wyłącznie objawowo. Więc to jest też szczególnie trudna dla nich sytuacja, bo tak naprawdę duża grupa jest zupełnie na innym poziomie leczenia, a oni cały czas są leczeni wyłącznie objawowo. To myślę, jest szczególnie trudne dla samych dorosłych osób, ale również dla rodziców. Kiedy wiedzą, że duża część chorych, ich sposób leczenia jest zupełnie inny i tak naprawdę inna perspektywa życia, czy długość życia, a oni wciąż mogą leczyć się tylko przyczynowo.
Ta diagnoza usłyszana przez rodziców 30 lat temu, a teraz, no to też inaczej działa na funkcjonowanie całej rodziny.
Ja myślę, że tak naprawdę trudno im powiedzieć, jak było 30 lat temu, ponieważ moje dziecko ma 13 lat, ale nawet ta diagnoza usłyszana 13 lat temu, to też było coś innego, bo o lekach przyczynowych wtedy jeszcze nie rozmawialiśmy. Mm-hmm. Więc w tej chwili, jak jest diagnoza, ponieważ my z towarzystwa zawsze od samego początku rodzicom towarzyszymy i po diagnozie, po rozmowie z lekarzem, z psychologiem, z całym zespołem lekarzy i pracowników medycznych. Pojawimy się też my od wsparcia i od pomocy, to już na tym etapie ta rozmowa jest zupełnie inna, tak? Trudna jest wtedy, kiedy wiemy, że jest diagnoza, póki co takie dziecko nie będzie miało leków przyczynowych. Mm-hmm. Tu jest najtrudniej. Natomiast rozmowa z rodzicem, który dostaje informację, że za 2 lata, bo w tej chwili leki przyczynowe są od 2 roku życia refundowane, jest możliwość objęcia lekami przyczynowymi, to jest zupełnie inna rozmowa. Jest ta perspektywa, jest ta nadzieja. Są oczywiście rodzice, dla których te 2 lata to jest po prostu taki ogrom czasu, że właściwie też im trudno to przyjąć, ale widzimy z perspektywy czasu, że to jest zupełnie w inny sposób przyjmowane niż przez rodziców, którzy wiedzą, że póki co takiej nadziei nie mają.
Co najważniejszego powiedzieć rodzicom, którzy dowiadują się, że dziecko jest chore na mukowiscydozę?
No przede wszystkim głowa do góry i wszystko będzie dobrze. No tak trzeba podchodzić do tego i po prostu, no też jest ciężko się z tym, bo to jest taki, można powiedzieć, taka walka z samym sobą. Każdy rodzic inaczej to do tego podchodził. U mnie małżonka podeszła do tego całkiem rozsądnie. Ja musiałem się z tym, można powiedzieć, przespać, pogodzić po mniej więcej roku czasu. Tak mi to wszystko trwało. Także tym bardziej, jak to Sylwia powiedziała, no teraz rodzice już mają te leki przyczynowe od 2 roku życia. Kiedyś myśmy faktycznie nie wiedzieli, co będzie z danym dzieckiem, jak to dziecko będzie funkcjonowało i ilość tych leków była dla nas przerażająca, nie? Także no po prostu żyć jak każde inne dziecko, nie? Tak do tego podejść, no tak jak mówiliśmy wcześniej, cała rodzina choruje, ale trzeba po prostu to zrozumieć i cała rodzina po prostu, żeby funkcjonowała normalnie, nie?
Ja myślę też, że każdemu rodzicowi trzeba dać czas. Trzeba się nim zaopiekować i tak naprawdę pomóc mu poradzić sobie z emocjami, które mu towarzyszą. Bywa tak, że jest taki etap, że rodzice zaprzeczają, że w ogóle to jest pomyłka, to jest nieprawda i tak po prostu nie jest. Mhm. Są rodzice, którzy, żeby poradzić sobie z tym, przechodzą w tryb działania, ale po prostu robią wszystko i to też nie jest do końca może dobre, bo absolutnie przeginają, tak? Z dezynfekcją, z leczeniem. No bywa różnie, ale myślę, że każdemu potrzebny jest czas. Jeśli wiedzą, że jest ktoś z boku, kto ich rozumie, my też w towarzystwie prowadzimy grupę wsparcia dla mam.
Co bardzo ważne.
Tak, to jest bardzo ważne i tam jest mnóstwo emocji, naprawdę mnóstwo emocji. Jak się spotykamy, to są 3-4 godziny poświęcone, właściwie głównie mówi się o chorobie, ale widać, że te mamy tego po prostu potrzebują, że wiedzą, że jest ktoś obok, kto je rozumie, kto doświadczył dokładnie tego samego, kto nie patrzy na nią dziwnie, bo przecież, nie wiem, wszystko dezynfekuje, na każdy kaszel reaguje nadmiarowo, bo wie, że my to wszystkie przechodziłyśmy. I myślę, że to wsparcie jest szalenie potrzebne i chyba dające też taką szybszą możliwość poradzenia sobie z tą chorobą. Nie wiem, czy z akceptacją, bo ja nie wiem, czy to w ogóle można zaakceptować. Ja od 30 lat sobie zadaję pytanie, czy ja to zaakceptowałam i ciągle mam wątpliwości, ale myślę, że życie z tym po prostu, tak? Ja myślę, że czy jest konieczność akceptacji tej choroby? Myślę, że nie. Myślę, że przede wszystkim należy żyć, dać żyć naszym dzieciom na tyle, ile się po prostu da, żeby to były po prostu dzieci, a mukowiscydoza była tylko dodatkiem, żeby w żaden sposób ta choroba ich nie definiowała, żeby po prostu to dziecko było Julią, to dziecko było Grzesiem, a nie dzieckiem z mukowiscydozą.
30 lat, okrągła rocznica i bardzo duże wydarzenie.
Tak, z okazji 30-lecia Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą oddział w Gdańsku postanowiłam osobiście podjąć mukowyzwanie. Planuję pokonać 600 km z Lublina do Gdańska kajakiem, rowerem i na pieszo. Skąd w ogóle pomysł i jak to się w mojej głowie urodziło? Inspiracją dla mnie są chorzy na mukowiscydozę. W towarzystwie pracuję już 8 lat. I od samego początku styczności z tymi ludźmi, zarówno i dziećmi, i dorosłymi, jestem pełna podziwu za ich determinację, za konsekwencje w działaniu, za to, że oni codziennie muszą tą fizjoterapię, ten drenaż wykonać. Nie ma dla nich świąt, nie ma dla nich weekendów. To nie jest tak, że oni pomyślą sobie, a dzisiaj pośpię do 12. Nie, oni muszą wstać, oni muszą to zrobić. I gdzieś chciałam jakby uhonorować to, co w nich od 8 lat szanuję. I postanowiłam na początku wakacji pokonać taką trasę. Nie jest to dla mnie łatwe wyzwanie, troszkę się obawiam, ale chciałabym też pokazać, że będę musiała codziennie wstać, będę musiała mimo bólu, bo na pewno taki ból się pojawi, mimo jakichś kontuzji, jakichś obtarć, po prostu będę musiała wstać i przez te 2 tygodnie zainspirowana chorymi na mukowiscydozę tą trasę pokonać. Także to właśnie chorym na mukowiscydozę dedykuję to moje wyzwanie.
Czyli co, najpierw będzie wędrówka piesza?
Zaczynamy, w ogóle chcę odwiedzić chorych na mukowiscydozę w 4 szpitalach. Mukowiscydoza to jest choroba rzadka, choruje na nią około 2000 osób w Polsce, więc też ośrodków leczenia mukowiscydozy jest w Polsce niedużo. I planuję odwiedzić chorych na mukowiscydozę w Lublinie, w Dziekanowie Leśnym pod Warszawą, w Bydgoszczy, no i tutaj do naszego Gdańska zawitać. Plan mam taki, że z Lublina do Dziekanowa Leśnego planuję popłynąć kajakiem. Oczywiście kawałek do Puław muszę pokonać rowerem, żeby dostać się do Wisły. Z Dziekanowa Leśnego do Bydgoszczy planuję przyjechać rowerem. No i z Bydgoszczy do Gdańska przejść na pieszo.
No to naprawdę wyzwanie duże. Ćwiczy już pani?
Pasjonuję się takimi długimi dystansami, aczkolwiek no jeszcze takiego długiego dystansu w życiu nie pokonałam. Najdłuższy mój dystans to jest chociażby szlak Brdy, który ma 160 km, albo nasz tutaj rodzimy szlak Kaszubski długości 150 km. No ale tak jak mówię, chciałabym coś zrobić więcej niż to, co robię do tej pory. No i pokazać, tak naprawdę chciałabym w społeczności pokazać, z czym mierzą się nasi podopieczni. No i sama przez te 2 tygodnie podjąć się takiego wyzwania, żeby też troszkę dać od siebie, troszkę więcej niż na co dzień. No i to wszystko dla chorych.
Pięknie. Będziecie trzymać kciuki państwo?
Już trzymamy.
Jak najbardziej.
Dla nas to jest takie strasznie wzruszające, jak Marcelina o tym mówi. I dla mnie to jest naprawdę coś wyjątkowego, bo nam rodzicom się wydaje, że my po prostu z tym żyjemy, robimy i po prostu jesteśmy dla naszych dzieci. A jeśli ktoś z boku mówi, że chciałby nam coś zadedykować, że jesteśmy dla kogoś inspiracją, że nasze dzieci są osobami, które podziwia, to dla nas to jest ogromne wzruszenie i naprawdę jesteśmy strasznie dumni, że Marcelina jest w naszym zespole i podjęła się takiego wyzwania.
Taka nasza fajterka to jest.
To będziemy co, w lipcu? Dobrze kojarzę? W lipcu
tak,
na mecie?
Zaczynamy 30 czerwca w Lublinie. Na mecie w Gdańsku planuje być 14 lipca. No i tutaj właśnie w szpitalu dziecięcym na Polankach szykujemy metę. Zapraszamy Radio Gdańsk.
Będziemy.
Mam nadzieję, że nie będę miała żadnych obsunięć i uda mi się o czasie dotrzeć 14 lipca do Gdańska.
Pięknie. To będziemy trzymać kciuki, obserwować, co się dzieje, a później się spotkamy i porozmawiamy o tym, jak było na trasie.
Zapraszam.
Bardzo dziękuję państwu za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Moimi gośćmi byli pani Sylwia Ból, pan Adrian Jaśkiewicz oraz pani Marcelina Jeżdżewska z Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą w Gdańsku. To była audycja Więcej Serca, Mniej Barier. Alicja Samolew-Dzieglicka. Do usłyszenia.